Studiu Radia Kraków już dyrektorka Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, pani Katarzyna Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo Manga, przypomnę raz jeszcze, obchodzi swoje 30-lecie. O historii tego miejsca mam nadzieję, że porozmawiamy jutro ze współfundatorką, panią profesor Krystyną Zachwatowicz-Wajdą. A dzisiaj o tym, czym stało się to miejsce przez te 30 lat i jakie ma plany na przyszłość, ale też trochę o takiej osobistej perspektywie pani dyrektor. Dorasta już drugie pokolenie, które wychowuje się w Krakowie, w którym jest Manga. Pani pamięta Kraków jeszcze bez Mangi?
Tak, pamiętam. Byłam wtedy na studiach i to było wielkie wydarzenie. Ja pamiętam, że obserwowaliśmy przejeżdżając w końcu przez centrum Krakowa, bo myślę, że możemy powiedzieć, mimo że Manga na Dębnikach, to jednak jest to centrum Krakowa, przejeżdżaliśmy i mocno komentowaliśmy powstający budynek, dlatego że on znacznie wyróżniał się wśród architektury krakowskiej. Ja jeszcze ze względu na swoje zainteresowania czekałam na niego z wielką radością i to było też taka olbrzymia fascynacja tym, co tam będzie prezentowane, jak to będzie prezentowane, a przede wszystkim, że to będzie Japonia.
Bo pani interesowała się Japonią już wcześniej.
Tak, ja się interesowałam wcześniej Japonią. Moje zainteresowania zaczęły się właściwie bardzo klasycznie, czyli od literatury japońskiej. My mamy to wyjątkowe szczęście w Polsce, że mamy znakomitych tłumaczy bezpośrednio z języka japońskiego. To były znakomite tłumaczenia profesora Kotańskiego, profesora Melanowicza, Henryka Lipszyca, profesor Tobielewicz. Także ja miałam okazję spotkać się z nimi jeszcze w liceum. I stąd rozpoczęła się właśnie ta fascynacja Japonią. Także ja kończyłam studia, Manga powstawała i to było, że tak powiem, w mocnym takim kręgu moich zainteresowań.
A jak pani trafiła tam do pracy?
Ach, bardzo prosto, bo kończyłam studia, pisałam pracę magisterską o relacjach między Polską a Japonią w epoce staropolskiej, czyli te najwcześniejsze relacje, te, kiedy pojawiały się wzmianki o tym, że Nippon, Japon, bo my też dowiadywaliśmy się o Japonii przez kraje zachodnie, nie bezpośrednio oczywiście przez Polskę, chociaż tutaj też pojawiały się takie informacje chociażby w teatrach jezuickich, dlatego że jezuici przecież byli w Japonii. Zresztą to znamy jeszcze z Siusia Kuendo i Milczenia, prawda? Więc te relacje gdzieś się tam pojawiały. No i jak skończyłam studia, obroniłam się, to pomyślałam, że może dobrze by było wybrać się do Mangi i złożyć swoją ofertę. No i tak się stało.
Te początki Mangi jak wyglądały? Co tam się wtedy działo?
Była prezentowana stała kolekcja ze zbioru Feliksa Mangi-Jasińskiego. To jest kolekcja, dla której Manga została wybudowana. Kolekcja jest u nas w magazynach, chociaż jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie.
I ona przedtem właśnie w tych magazynach tam się znajdowała?
To znaczy wcześniej była w kamienicy Szołajskich. Tam się jakby znajdowała cała kolekcja, natomiast to jest historia, prawda, związana i z nagrodą pana Andrzeja Wajdy i faktycznie po wybudowaniu, jak to pan Andrzej mówił, tego japońskiego domu w Krakowie dla kolekcji Jasińskiego, ona trafiła do Mangi. No i przez pierwsze 10 lat mieliśmy, prezentowana była stała wystawa z kolekcji Feliksa Mangi-Jasińskiego. To były i trzeworyty, i militaria, i malarstwo, i trochę rzemiosła. No i też nowa instytucja w zupełnie innym charakterze, taka już z takim nowoczesnym zacięciem, też młoda duchem, bo sporo osób, które zaczynały tam pracować właśnie tak po studiach, jak ja, miały też trochę już inne podejście do tego, jak chcemy opowiadać o kulturze i sztuce Japonii. No i równocześnie z tą działalnością muzealną rozpoczęła się również działalność taka edukacyjna. Bardzo często prezentowane były teatry japońskie, na przykład na pierwszą rocznicę Muzeum Manga, gdzie ja już pracowałam, przyjechał teatr japoński, i to był ród Kandze, czyli taki naprawdę bardzo zacny ród japoński. Ze spektaklem. Odbywały się warsztaty, origami, zaczęła działać biblioteka, którą ja miałam tam przyjemność właśnie zakładać jako świeży pracownik. No, ale jakby sama przestrzeń Mangi, sala konferencyjna, którą mieliśmy, dosyć szybko otrzymaliśmy też jako dar z rąk Japończyków fortepian. Mogliśmy organizować koncerty, także równolegle z tą działalnością musealną rozpoczęliśmy działalność taką dodatkową, która wtedy dla muzeów nie była taka oczywista.
Coś, co dzisiaj wydaje nam się oczywistością. Co jest konieczne,
oczywiste, tak samo jak i edukacja, prawda, grupy. My dosyć szybko też zorientowałyśmy się wtedy we dwie już z koleżanką, moją koleżanką Wioletą Laskowską-Smoczyńską, że żeby opowiadać o sztuce Japonii, powinnyśmy przygotowywać dla dzieci wstęp dotyczący Japonii. I to była też nasza taka autorska oferta, właśnie, że dzieci grupy, młodzieży, dzieci, które przychodziły do Muzeum Manga, najpierw dowiadywały się podstawowych informacji o Japonii, a później dopiero zwiedzały wystawę, a na koniec miały warsztaty, na przykład kaligrafii czy origami. Także to też było wtedy takie pionierskie trochę działanie.
A szkoliłyście się w Japonii?
Moja koleżanka jest japonistką z wykształcenia. Ja nieskończoną japonistką, ale też oczywiście z biegiem lat przeszły i te regularne również wyjazdy do Japonii. A przede wszystkim to jest znowu ten potencjał instytucji, dlatego że najwięcej rzeczy dowiedziałam się poprzez organizowane przez wiele lat w Muzeum Manga, chociażby cykle wykładów, przez wystawy, spotkania z Japończykami, artystami, ale też z kontaktami i takimi bardzo dobrymi relacjami z chociażby japonistyką Uniwersytetu tutaj Jagiellońskiego w Krakowie.
Wróćmy do naszej rozmowy za kilka minut. Dzisiaj w przedhejnałym spotkanie z dyrektorką Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, panią Katarzyną Nowak. 30-lecie w tym roku przypada mangi. Jak świętujecie to? Bo wiem, że dużo, dużo się dzieje. Zresztą w mandze zawsze dzieje się dużo, ale teraz jeszcze więcej.
Tak, to wyjątkowy jubileusz, w związku z czym też przygotowujemy 3 wyjątkowe wystawy. Wystawy właściwie wydawałyby się oczywiste, bo na jednej z nich opowiadamy o naszym patronie, czyli Feliksie Mandze Jasieńskim, opowiadamy o naszych fundatorach, czyli Andrzeju Wajdzie i Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie i pokazujemy naszą kolekcję. Kolekcję, którą przez te 30 lat zgromadziło Muzeum Manga. Ale oprócz tego zapraszamy i na teatr japoński, i na warsztaty, i pokazy. Razem w tym roku świętujemy jubileusz 30-lecia z Symfonietną Krakowią, więc też będziemy zapraszać na koncert, który będzie odbywał się 1 grudnia. Dużo różnych wydarzeń, dużo spotkań, pokazów, ale też, i to chyba dla mnie jest też najważniejsze, rozmów z naszą publicznością.
Mówiła pani wcześniej o spektaklu teatru, no tak, i również w tym roku.
Tak, w tym roku też na specjalne zaproszenie przyjeżdża teatr, klasyczny teatr japoński No i to będzie pan Hashioka, czyli też taki zacny ród japoński z 2 spektaklami. To jest zawsze duże wydarzenie, dlatego że teatr jest ogromnym przedsięwzięciem, szczególnie ten teatr japoński, który wymaga bardzo specyficznych kostiumów. To jest teatr, w którym występują aktorzy w maskach, które też wymagają specjalnej uwagi, specjalnej celebracji nawet mogłabym powiedzieć. Także bardzo cieszymy się, że tego 1 grudnia będziemy mogli krakowskiej publiczności głównie pokazać teatr.
Co powinien widz wiedzieć, wybierając się na taki spektakl? Oprócz tego, że są maski, że to nie jest taki teatr tradycyjny jak nasz, że to wygląda wszystko inaczej.
Że jest to niesamowite widowisko. Myślę, że od tego powinnam zacząć, chociaż jest to teatr, który ma swoją dynamikę. Tutaj będziemy mieć wyjątkowe też szczęście, że razem z aktorami tymi głównymi, występującymi w kostiumach i w maskach specjalnych, będzie również i chór, czyli będzie towarzyszyła muzyka na żywo, na bębenkach i fletach shakuhachi. I jest to opowieść, to będą opowieści japoński teatr klasyczny ma zazwyczaj takie swoje standardowe opowieści i zazwyczaj my staramy się jakby przybliżyć je wcześniej naszej publiczności, opowiadając o nich, bo samego jakby słuchania nawet często sami Japończycy nie są w stanie rozróżnić śpiewnego charakteru narracji tego teatru.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. W tym roku Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga obchodzi swoje 30. urodziny, swoje 30-lecie istnienia. Kiedyś Kraków w tym miejscu, właśnie co kiedyś w tym miejscu w Krakowie się znajdowało?
Były tam warsztaty, chyba jakiegoś budowlanego przedsiębiorstwa czy komunikacyjnego. Chyba nic takiego wartego uwagi.
No właśnie, bo dzisiaj już nie wyobrażamy sobie pejzażu tego nadwiślańskiego w Krakowie, tych bulwarów, bez mangi. Ale kiedy manga powstawała, zaskakiwała swoją egzotycznością, swoją prostotą, tą formą taką zupełnie inną niż cała reszta architektury Krakowa.
Tak, no wyjątkowy budynek, dzisiaj już ikona architektury w Polsce, zaprojektowana przez Aratę Isodzakiego, wzbudzała na początku nawet kontrowersje. Dlatego, że pierwsze głosy, które docierały do nas po zbudowaniu i otwarciu mangi, to były takie, że to jakaś płaszczka nad Wisłą, że bardzo dziwny kształt, że taki niepasujący do Krakowa, ale to szybko zostało zweryfikowane, myślę, że poprzez otwartość instytucji, która zapraszała na warsztaty, na spotkania, na różnego rodzaju wydarzenia, bo niedługo po otwarciu manga dostała tytuł ulubieńca Krakowa, więc myślę, że też dosyć szybko krakowianie, ale też nie tylko oni przecież, przyswoili sobie tą formę, zresztą tak jak mówię, no, znakomitą architekturę zaprojektowaną przez japońskiego architekta.
I jakie plany na najbliższą przyszłość? Bo teraz wiem, że są te jubileuszowe wystawy, trzy, i już o tym mówiliśmy wcześniej. To wszystko da się zrealizować. Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda. Druga, zbliżenie, Felix Manga Jasiński i jego kolekcja. A trzecia wystawa, Mnie się podoba, czyli 30 obiektów wybranych przez 30 osób związanych z Muzeum Manga na przestrzeni 30 lat. Pani jaki obiekt wybrała?
Ja wybrałam obiekt Aliski Lahusen, artystki, która dwukrotnie miała wystawę w Muzeum Manga i miałam wielką przyjemność, zaszczyt z nią współpracować. Jest to Łódź, wielka czerwona Łódź gorejąca, która jest dla mnie takim symbolicznym bardzo obiektem, bo z jednej strony Łódź pokonała już jakąś przestrzeń, prawda, ale też z kolei kieruje nas w przyszłość. Możemy w nią wypłynąć na szerokie wody. Dodatkowo Aliska Lahusen łączy w swoich obiektach, w swoich rzeźbach tradycję europejską i japońską, ponieważ ta Łódź pokryta jest piękną, czerwoną laką, więc jest naprawdę wyjątkowym eksponatem, który rozpoczyna naszą wystawę jubileuszową.
A te inne przedmioty?
Te inne przedmioty, inne obiekty to drzeworyty, to fotografia, to przykłady z rzemiosła japońskiego, to też znakomite przykłady odnoszące się bezpośrednio na przykład do naszej architektury, czyli szkice koncepcyjne Araty Isodzakiego, czy modele koncepcyjne właśnie samej mangi, ale to również wachlarze, to również prace współczesnych artystów. Jeżeli Państwo pamiętacie wystawę Mateusza Kołka, czy Pawła Bownika, czy Kyoko Kumai, Hany Usui, czy Tomasa Maja. To wszystko to znajduje się w kolekcji Muzeum Manga i będzie można sobie te wystawy przypomnieć poprzez obiekty, które w tej chwili znajdują się na wystawie jubileuszowej.
Ja wiem, że pani zawsze była zafascynowana kulturą Japonii, ale czy też tą kulturą współczesną, tym, co dzisiaj się dzieje w Japonii?
Tak, oczywiście patrzymy, to znaczy patrzę też ze względów zawodowych, ale też obserwuję Japonię, jak się zmienia, jak staje się bardziej otwarta i jak, zresztą to też my się tym zajmujemy w Muzeum Manga, czyli właśnie tą międzykulturowością. Teraz mamy globalny świat, prawda? Ta Japonia jest zdecydowanie bliżej. Widzimy też to wśród naszej publiczności, która na początku działania instytucji była jakby bardziej łasa na tą wiedzę, prawda? To znaczy próbowała się dowiadywać przez nas właśnie, przez instytucje, więcej informacji na temat Japonii. Natomiast w tej chwili to jest już dialog. Także w tym sensie ta Japonia zbliżyła się do nas, ale to też daje nam zupełnie inną perspektywę do rozmowy o Japonii. No a ta Japonia nadal, szczególnie ta nowoczesna, nadal fascynuje i nadal jest dla nas takim punktem odniesienia.
Ja wiem, że nie chce pani pokazywać Japonii tylko jako kraju samurajów.
Kwitnącej wiśni.
Tak, kwitnącej wiśni, gejszy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie stereotypy, które nam się uruchamiają, kiedy mówimy słowo Japonia. No, ale nie da się opowiadać o Japonii bez jej historii.
Tak, oczywiście. Kontekstu. Oczywiście i my też staramy się w sposób kompetentny i wiarygodny o tym opowiadać. Natomiast nie chcemy budować stereotypów o Japonii, prawda? Także zawsze staramy się do tego podchodzić w sposób wiarygodny, wspierając się autorytetami naukowymi zarówno w Polsce, jak i w Japonii. A wiśnie i klony są wokół mangi, więc to, że o Japonii często mówi się, że jest to kraj kwitnącej wiśni, możemy sami bardzo dokładnie sprawdzić, kiedy te wiśnie nad mangą kwitną, koło mangi kwitną, nad Wisłą, no bo mamy ich już teraz dosyć dużo.
Ja najbardziej lubię zawsze obchody Dnia Dziecka Japońskiego. Ten dzień przypada dużo wcześniej, przed naszym Dniem Dziecka i to jest idealny sposób na spędzanie czasu.
To jest w ogóle piękne święto i cieszę się, że Muzeum Manga ma to wielkie szczęście, że od samego początku jest on organizowany. To jeszcze wracając trochę do początku naszej rozmowy, często teraz słyszymy, że rodzice przychodzą z dziećmi na japoński Dzień Dziecka Kodomonohi, a sami byli dziećmi, kiedy na niego po raz pierwszy przyszli do Muzeum Manga. Jest to ładne święto. U nas ono łączy się z długim weekendem 5 maja, ale w Japonii jest to dzień wolny od pracy, jest to święto narodowe, więc dla nas jest to też bardzo taki dobry pretekst, żeby mówić o tym, że w Japonii ta uwaga skierowana do dzieci jest dużo, dużo też większa, bo rodzice mają wtedy faktycznie szansę na to, żeby spędzić ten dzień razem z dziećmi.
Już pomału kończymy naszą rozmowę, ale chciałam jeszcze zapytać, czy manga też pełni rolę pomostu w drugą stronę, to znaczy pomaga Japończykom poznawać Polskę i pomaga Polakom wyjeżdżać tam i tam nawiązywać kontakty.
Tak, ja często mówię też, że my jesteśmy takim muzeum w dyplomacji, to znaczy bardzo, bardzo konsekwentnie też budujemy te relacje między Polską a Japonią, starając się mówić o Polsce w Japonii, ale też zapraszając Japończyków do odwiedzania Polski, odwiedzania Krakowa i Muzeum Manga. Myślę, że takim dobrym przykładem będzie przyszłoroczna wystawa, którą będziemy organizować w Muzeum Manga w kwietniu przyszłego roku, a jest ona przygotowana z okazji, czy jakby równolegle do trwającego Expo Osaka w Japonii, czyli wystawy światowej, która będzie miała miejsce w Japonii. Czyli w Japonii odbywa się wystawa Polska, prawda, otwierany jest pawilon Polski, natomiast my zapraszamy artystów młodego pokolenia właśnie z tego rejonu, Kansai Osaka, do Muzeum Manga ze swoją wystawą. Także w ten sposób też będziemy budować takie pomosty, bo w Krakowie będzie się mówiło o Kyoto i Osace, a w Osace będzie mówiło się o Krakowie.
A 1 grudnia, dzień otwarty Muzeum Manga, odsyłam Państwa także na stronę mangi, tak żeby nie pominąć żadnego szczegółu. Naszym gościem była pani Katarzyna Nowak, dyrektorka muzeum. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I zapraszamy Państwa na wszystkie trzy wystawy i też na spektakl.
Oczywiście zapraszamy do Muzeum Manga. Będzie dużo się działo, będzie też urodzinowy tort.